Wiesz co, myślę dużo ostatnio o Marku Zuckerbergu.
Dobra, pogadajmy o Marku Zuckerbergu. Czy ty będziesz gadał, jak słucham? Ja nie mam zdania o Marku Zuckerbergu.
No to nie wiem, myślę, że masz jakieś, no. No zobacz, żal mi się robi Marka Zuckerberga.
Marka ci się robi żal?
Tak, żal mi jest Marka Zuckerberga. No bo zobacz...
Nie rozumiem, no. Musisz mi to wytłumaczyć.
Zobacz, co się dzieje. Mark Zuckerberg stworzył stronę internetową, która stała się bardzo popularna i stworzył ją, jak miał 23 lata, 22 lata.
Był bardzo młody.
Może 19 nawet. Był bardzo, bardzo młody. I jakby dorastał na oczach wszystkich. Nie? Jak on, trochę jak taka gwiazda hollywoodzka, który gra w firmach dla nastolatków i potem wszyscy już tą osobę znają i ona trochę nie może już popełniać takich samych błędów jak reszta, albo popełnia jej na większą skalę, to Mark Zuckerberg stworzył stronę internetową, która nagle stała się tak ogromna, że zainteresowały się nią wszystkie rządy na całej planecie i chcą z niej korzystać w pozytywny sposób, w negatywny sposób. Widzą w niej dużo zagrożeń, dużo szans i tak dalej. I ten młody Mark Zuckerberg przez namowy jakichś swoich kolegów tak się ustawił w tym Facebooku, że jest nie do odwołania, że jest nie do wyjęcia.
No,
nie może go tak rada nadzorcza wywalić.
Nikt go nie może ruszyć.
I to jest w jakimś sensie przekleństwo.
Co masz na myśli?
No zobacz. Travis Kalanick, nie? Był założycielem Ubera i w momencie, kiedy w Uberze naprawdę dziwnie się działo od strony jakiejś takiej PR-owo-wizerunkowej, Travis, pomimo tego, że był całkiem mocno tam umocowany i to był jakiś tam jednak gra sił na górze, to Travis Kalanick przestał być prezesem. I jego fotel przejął zatrudniony prezes i nagle Travis Kalanick jest wolnym człowiekiem. Może robić, co chce. Wszystkie swoje szery chyba sprzedał w Uberze. Jest miliarderem.
Yes.
Stworzył firmę, która nigdy nie zarobiła żadnej złotówki na plusie, której pewność, że będzie istniała w przyszłości, no jest zachwiana, bo po prostu nadal jest to firma, która produkuje głównie straty.
Prawda.
Która nie jest odporna na COVID-a. Ale to już nie jest problem Travisa. Nie?
I więc teraz... żal ci Marka, dlatego że nie może się wyautować? Z Face'a jak jest gorąco?
Zobacz, jaką jakość życia ma Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg musi robić wszystko na widoku. Dlaczego? Bo mówi nam, że mamy robić wszystko na widoku. Więc musi być w tym jakiegoś konsekwentny. Więc publikuje zdjęcia swoich dzieci, pokazuje, jak smaży parówki na grillu. Generalnie on nie może usunąć konta na Facebooku, tak jak ja.
Nie może.
Nie? On nie może prawdopodobnie korzystać z iPhone'a. Wydaje mi się, że ma to ograniczony możliwość korzystania. Bo na Androidzie mają jakieś tam swoje nakładki i on musi być jakby wierny tym swoim produktom, nie? Więc on nie może korzystać z takich fajnych technologii jak my. Tak jak kiedyś było mi żal Balmera, że on nie może korzystać z iPhone'a, nie? Że jakby jesteś miliarderem, masz ogromną możliwości robienia wszystkiego, co chcesz, ale nie możesz korzystać z najlepszego telefonu, jaki jest.
Bo to
jest telefon drugiej konkurencji, nie?
Come on.
No i teraz Mark Zuckerberg, oczywiście ma mnóstwo pieniędzy, ale teraz musi chodzić co chwilę na jakieś przesłuchania przez jakimś kongresem. To musi być ekstremalnie stresujące.
No musi być, ale co z tego? Czy to są wystarczające przesłanki do tego, żeby jakoś tam litować się i pochylać specjalnie?
Jest mi go żal, bo stał się takim chłopcem do bicia dla wszystkich wkoło. A prawdopodobnie ta jego firma nie jest dużo bardziej, nie wiem, zagrażająca czemukolwiek niż wszystkie inne wielkie techowe firmy. Chcą mu tą firmę teraz podzielić na kawałki, bo zrobił po prostu dobre deale w dobrym momencie. W oparciu o takie raczej średniej jakości przesłanki, nie? Jakby chcą, ten wniosek jest tak sformułowany o tą monopolizację, czy ta monopolizacja Facebooka jest tak nazwana, żeby uwzględniała wszystkie sieci społecznościowe, ale nie sieci profesjonalne na przykład, więc wykluczamy całego LinkedIna.
Jasne,
nie?
No
że wykluczamy messaging jako element social networku, bo messagingu jest mnóstwo i mnóstwo konkurencji, więc musimy, jak chcemy zrobić sprawę o monopol, to wyciąć. A jednocześnie czynimy Facebookowi zarzut właśnie z tego powodu. Chcemy oddzielić WhatsAppa od Facebooka. Czyli to jest też wewnętrznie jakby sprzeczne, sam wniosek jest wewnętrznie sprzeczny. No i obiektywnie patrząc, chyba Facebook nie jest monopolem. Na czym? Monopolem jakby... Monopolem na czym?
Trochę dogadaliśmy już, w sensie to czy jest monopolem, czy nie, to zależy od definicji rynku, nie? Monopolem w jakim rynku jest ewentualnie Facebook? I reklamowym, czy social networkowym, wyjąwszy messaging, czy jakim? Ale to wiesz co, ale najpierw jakby wróćmy jeszcze do samego Marka. Mi się wydaje, ja na to tak patrzę, że to są takie cierpienia na pluszowym krzyżu. Jak już jesteś, wiesz, wielki, on przecież trochę świadomie zrobił z siebie gwiazdę pop, bo to jest Justin Bieber biznesów technologicznych. Nie? Cały świat obserwował, jak on dojrzewa, jak zmienia się Facebook, jak się o różne rzeczy potyka i na koniec wychodzi zwycięsko w zasadzie z całego tego wyścigu wczesnego social networkingu, i Mark jest na pewno wielkim bohaterem, herosem i zwycięzcą właśnie, triumfującym niemalże publicznie tego całego zamieszania. No i czy jest teraz, wiesz, obserwowany przez wszystkich i czy jest trochę grillowany? No jest, ale to jest funkcja tego wielkiego zwycięstwa, jakie w zasadzie sobie sam trochę zafundował, łącznie z zainstalowaniem siebie w tej strukturze korporacyjnej na takim miejscu, gdzie jest nie do ruszenia, ale to też oznacza, że on ma moc i władzę, i gdyby chciał, to pewnie byłby w stanie się usunąć sam. Nie byłby sobie w stanie przygotować taki plan sukcesji, pewnie jeszcze całkiem korzystny dla siebie, gdyby mu zależało na tym, żeby prowadzić spokojny żywot miliardera. A chyba mu na tym jednak nie zależy z jakichś powodów, nie wiem jakich.
No to jest właśnie też dla mnie ciekawe, nie? Że on sobie, że brakuje mu tej wyobraźni, żeby na to spojrzeć inaczej, niż patrzył na to do tej pory. Nie? Czyli on do tej pory, jak czytałem taką historię Silicon Valley słowami jej twórców, jakby, nie? Jest taka książka i ona jest właśnie stworzona tak, że wypowiadają się różni ludzie zaangażowani w powstawanie tej nowoczesnej Silicon Valley, nie tej starej, opartej o procesory. I no właśnie cała historia jest opowiedziana chronologicznie, ale właśnie słowami twórców. I większość tego, co mówi tam Zuckerberg, to domination.
No, mi się to mega podoba. Ja uważam, że Mark jest w rzeczywistości reptilianinem i dwie rzeczy za tym przemawiają. Po pierwsze, nie starzeje się. Ja na wszystkich zdjęciach z ostatnich lat wygląda dokładnie tak samo. I to jest pierwszy fakt, ale drugi jest taki, że ta właśnie wola dominacji jest w nim tak mocna. No to jest zachwycające moim zdaniem, nie? To chyba to jest jedna z tych cech, która w Marku, który właśnie jako reptilianin jest dosyć odpychający, jest uwodząca i uwodzi i wielkich, i możnych, i silnych, potężnych tego świata, którzy atakują Marka i Facebooka nie dlatego, że on jest słaby, tylko dlatego, że jest taki silny i że wygląda na to, że wcale nie ma ochoty łatwo właśnie tego tronu opuścić, nie? To jest fighter, bez dwóch zdań. Ja nie jestem wielkim fanem Marka, ale to w nim podziwiam, nie?
No ale dlaczego on jest fighterem? Moim zdaniem dlatego, że widział MySpace'a i upadek MySpace'a, że on dobrze wie, że to jest produkt z ograniczonym terminem ważności. Mhm. Że ten produkt tak naprawdę już kilka razy miał już umierać, miał przez przypadek ominąć mobile'a.
O tak.
Miał go zabić Instagram. Gdzieś tam Snapchat go podgryzał i więc gdzieś tam przecież Google Plus był przez chwilę jakimś egzystencjalnym wielkim zagrożeniem.
No jasne.
Firma z nieograniczonymi zasobami tworzy twojego bezpośredniego konkurenta. Więc myślę, że ta chęć trwania w tym wynika właśnie z tego lęku przed utratą zupełną. Mhm. Że on gdzieś tam czuje, że jak on nie wystąpi przed tym kongresem, jak on nie będzie pilnował tego Facebooka, to komukolwiek by nie oddał władzy, nawet Sheryl, w zamian za to, żeby po prostu symbol, nie wiem, tak jak się mówi często, spędzić więcej czasu z rodziną.
Tak jest.
Wyluzować trochę, nie być ciągle na świeczniku, nie żyć w tym świecie, który zbudował sobie mając 20 kilka lat tak naprawdę i trochę z niego się wyciąć. To Mark w obawie przed tym, że ta jego fortuna jest na jednak, że to jest taki koles na glinianych nogach, brnie w to dalej, nie? Mhm. Czego on broni? On broni strony, na której większość ludzi traci czas. Mówmy się. Której wartość dla naszej planety jest, jakby jutro wyłączyli Facebooka, po dwóch dniach mielibyśmy tak, okej, jakby nic nam się nie stało.
Ja myślę, że tak by nie było. Ja myślę, że Facebook jest znacznie bardziej ambiwalentną platformą niż tylko, wiesz, medium do tracenia czasu. Dla wielu osób pewnie tak, ale myśmy chyba już dotknęli kiedyś tego tematu, że to jest jednocześnie takie narzędzie, które w zasadzie obniżyło niemal do zera barierę wejścia w wiele branż i wiele biznesów.
Ale nie zrezygnowałbyś z życia prywatnego dla Facebooka, nie? Dla korzystania z Facebooka, czy dlatego, żeby ta strona istniała? O, ile byś oddał, żeby ta strona istniała? Mark oddaje wszystko.
No tak, bo to jest jego dzieło życia, nie? Jego spuścizna, legacy, jak to się czasami...
Które to dzieło życia nie jest jednoznacznie pozytywne dla planety Ziemia, nie? Mhm. I teraz zobacz, co się dzieje z Facebookiem i ich reklamami oskarżającymi Apple o to, że będzie blokowało third party cookie, czy nawet nie blokowało, tylko pozwoli ludziom skorzystać z swojego prawa i nie opt-inowania domyślnie na to, żeby z tych third party cookie korzystać. Nie? Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale...
Pewnie, bardzo duży temat.
No więc właśnie. I Facebook teraz publikuje reklamy, które mają w jakiś sposób podburzyć ludzi do tego, żeby mniej ufało Apple'owi. Jest bardzo kuriozalna sytuacja, bo strasznie ciężko to obronić. No. Kto lubi reklamy? Kto się daje, jakby w jaki sposób zbudować jakieś zniechęcenie społeczne w oparciu o lubienie reklam w internecie, które cię śledzą?
Ale czy to musisz lubić te reklamy? Reklamy, wiesz, nie są do lubienia, ale są zaskakująco pożyteczne.
Na co oni liczą, robiąc taką kampanię?
To jest dobre pytanie, nie mam pojęcia, na co liczą. Myślę, że trochę faktycznie to jest taki PR-owy play, nie wiem, czy w związku z tą sprawą aktualną, monopolową Facebooka, myślę, że tak. Żeby z jednej strony znaleźć drugiego chłopca do bicia, nieco? A z drugiej strony, żeby zmobilizować nieco ten mały, średni biznes przeciwko Apple'owi, żeby wywrzeć na nich presję, myślę o Apple'u, żeby albo zmienili te rozwiązania, albo znowu przełożyli wdrożenie, bo Apple już raz to zrobiło pod wpływem właśnie opinii publicznej, w cudzysłowie, gdzie tam wielu marketerów mobilowych, wydawców gier mobilowych dość głośno zaczęło mówić o tym, że to dla nich oznacza bardzo poważne problemy. A ponieważ dla nich będzie oznaczało to problemy, a oni często monetyzują się via rozwiązania Apple'owskie, no to Apple powinien przemyśleć, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby to tak szybko, gwałtownie zrobić, myślę o wdrożeniu tego rozwiązania z cookiesami i czy nie powinni się zastanowić, czy nie ma lepszych, bardziej pragmatycznych rozwiązań, jak to się mówi, nie? Więc to jest chyba taki podwójny play, nie? Żeby trochę wywrzeć presję na samego Apple, a z drugiej strony, żeby odwrócić nieco uwagę opinii publicznej od siebie.
Myślisz, że Mark się boi, że Facebooka czeka los MySpace'a, że to jest nieuniknione?
Myślę, że taki lęk o to, czy Facebook przetrwa i czy uda się Facebookowi właśnie nie zostać MySpace'em, to jest coś, co mu towarzyszy od wielu, wielu, wielu lat.
To nie jest taka silna firma jak Google na przykład, nie? Jakby nie mam żadnych wątpliwości, że Google za 100 lat będzie. A mam ogromne wątpliwości, czy Facebook będzie za 20 lat.
Nie wiem. Trudno powiedzieć. Mimo wszystko to są trochę infrastrukturalne firmy, jedna i druga, jeżeli chodzi o...
No ale jaką infrastrukturą jest Facebook? Właśnie nie ma żadnej...
Nieprawda.
Nie ma czegoś takiego.
Nie, to, że tyle osób jest ze sobą w kontakcie niemal wyłącznie za pośrednictwem Face'a i Messengera, że tyle osób korzysta z Instagrama, tak jak się jeszcze 15-20 lat temu korzystało z telewizji. To są bardzo, bardzo silne atuty, nie? I to jasne, że te Ten tak, network, to są... network społeczny, jasne, że jest bardzo mocny, ale wiadomo też skądinąd. Znowu MySpace, że wiesz, że to nie jest coś, czego nie da się przeskoczyć. To nie jest mode, którego nie da się pokonać.
No właśnie, nie? W sensie, że to nie jest silniejsze bycie takim Instagramem niż bycie CNN-em w jakimś sensie. Że to jest miejsce, w którym tracimy czas, oglądamy coś, jesteśmy, korzystamy z rozrywki.
Nie? Ale jeżeli powiesz, że tutaj chodzi o tracenie czasu, no. Nie? To jasne, że wydaje się, że Facebook, tak jak każde inne medium, jest bezużyteczne. Rzecz w tym, że ludzie pożytkują też czas na Facebooku właśnie po to, żeby się dowiedzieć czegoś.
Nie, jedyne, co chcę powiedzieć, to, że to jest bardziej firma medialna niż firma technologiczna w takim sensie infrastrukturalnym, właśnie jak mówiłeś, nie? Mhm. Że infrastrukturalne jest Apple, bo stworzyło platformę, którą kontroluje i bez której wiele innych firm nie mogłoby istnieć.
Ale z Facebookiem jest podobnie.
Stworzyło coś zupełnie większego niż sama firma Apple i ten efekt, nie wiem, App Store'a jest kilkanaście razy większy niż, może nie wiem, czy jest większy, ale w każdym razie jest na App Store działa mnóstwo wielomiliardowych firm i bez App Store'a poważnie musiałyby zostać ograniczone.
Ale z Facebookiem jest to samo. Z Facebookiem jest dokładnie tak samo.
W tym Facebook, nie? W tym Facebook dzięki App Store'owi istnieje. A Facebook nie ma czegoś takiego. Microsoft istnieje dzięki temu, że jest Windows, dzięki temu, że jest Azure, że jest to infrastruktura w jakimś sensie albo dla internetu, albo dla desktopa. Nie da się bez tego funkcjonować. Nie? Z tych takich dużych firm Google istnieje dzięki temu, że kontroluje to okienko, w którym wpisujemy rzeczy, żeby je znaleźć w internecie. W jakimś sensie jestem taką bramką do internetu i to okej, można pewnie stworzyć dla nich konkurencję, ale wydaje się, że to jest infrastrukturalnie dużo silniejsze, chociaż może nie, może też nie, teraz się zaczynam.
Z Face'em jest dokładnie tak samo, jak z wymienionymi przez ciebie przykładami poza Apple'em, w takim sensie, że Apple ma fizyczne obiekty, artefakty, nie? Na których cała ta infrastruktura realnie funkcjonuje. Ale z Face'em jest dokładnie to samo. I Face, i Apple, i Google dokładnie w tym samym sensie są platformą, tak jak to kiedyś Gates wyjaśniał, że ci, którzy korzystają z narzędzi dostarczanych przez platformę, ich wartość i wycena jest znacznie większa dzięki temu, niż samej tej platformy. Tak. I na fejsie to się sprawdza, nie? Cały ten e-commerce, który teraz szaleje, ale też pół gamingu przecież wisi na fejsie i na Instagramie i na możliwościach. No oczywiście, że tak.
Okay, reklamę,
i znowu, tak. Można się oburzać, że reklama nie jest nikomu potrzebna.
Nie, ja nie mówię, że jest niepotrzebna, tylko jak jesteś w biznesie reklamowym, to właśnie konkurujesz z firmami mediowymi. Nie?
Tak, i to jest powiedzmy platforma medialna, nie? Facebookowi udało się zbudować feed dla całego internetu, tak jak Google'owi
user dało... generated feed, nie? No, taki, który kosztuje zero.
Naturalnie, tak samo Google potrzebuje userów i potrzebuje ludzi, którzy tworzą strony internetowe i aplikacje na Androida i tak dalej, nie? To w tym sensie też jest to platforma jedno i drugie rozwiązanie, nie? Że potrzebujesz kogoś, kto będzie twoim supplierem, że sam nie jesteś jedynym wytwórcą treści.
O co chodzi w tych procesach o monopol. No, ja mam poczucie takie, że to nie chodzi o to, że ktoś wierzy realnie, że te firmy są monopolistami. Bo właśnie obstawiam, że chyba jeszcze tak bardzo niemonopolistycznego rynku technologicznego nie było nigdy, bo tak naprawdę oni się wszyscy zażynają. Nie? Każdy z nich nawzajem się ze sobą konkuruje na pięciu polach równolegle.
Tak.
Więc ta konkurencja jest ogromna. Więc o co chodzi w tych procesach antymonopolowych? Czy to chodzi po prostu o to, że jest pięć czy siedem wielkich firm, które kontrolują świat?
Dobra,
Stany Zjednoczone?
Ja przyznam się na początku do tego, że kompletnie ta prawna strona mnie nie interesuje. Ja się tutaj czuję zupełnie niekompetentny, żeby się wypowiadać o tym, czy prawnie ma to sens, czy nie. Ale ponieważ sobie tak gadamy i mamy swoje opinie,
to mamy podcast, żeby się znać.
A dokładnie. Dokładnie tak. Ale mi się wydaje, że to jest case, słuchaj, polityczny, że... I to w dwojakim sensie. W pierwszym, pierwotnym, może najważniejszym sensie. Wszyscy się połapali właśnie nie po Obamie, a po Trumpie, że Facebook wygrywa wybory, jak jesteś dosyć sprawny. I że to jest tak potężne medium, tak jak wszystkie inne media, jak telewizja, gazety, wcześniej radio, że to trzeba politycznie kontrolować jakoś, nie?
No dobra, ale Google też ma procesy.
Nie, no jasne, bo Google też trzeba kontrolować z zupełnie podobnych powodów. Nie? Google jest trochę bardziej scary, bo moim zdaniem dla wszystkich, bo jest niezrozumiały. Jest znacznie bardziej, wiesz, to jest znacznie bardziej nerdowskim
Google jest
brandem.
Mądrzejszy, po prostu zobacz Larego Page'a, jak on jest mądrzejszy od Zuckerberga. On udaje, że nie jest prezesem Google'a od jakiegoś czasu, nie?
Tak jest.
Wszyscy wiedzą, że...
Kto tutaj pociąga za wszystkich.
I zatrudnił Sundara. Sundar chodzi na wszystkie przesłuchania i musi się tłumaczyć. A Larry Page co siedzi, ogląda to w telewizji.
Jest mądrzejszy pod tym względem, tak.
Nie?
Tak,
i
tak,
nadal,
tak.
A jednocześnie prawdopodobnie ma nadal taki sam wpływ, tak równie duży wpływ na Google'a, jak Zuckerberg na Facebooka.
Z pewnością, być może przez fakt, że Mark jest bardziej hands-on, a chyba jest bardziej hands-on.
Myślisz, że się da być hands-on, jak się ma takiego kolosa?
Myślę, że tak, że nawet trzeba pod wieloma względami, nie? Jakby ten poziom rozgrywki się zmienia, ale cały czas da się być hands-on. I pewnie dlatego Mark jest takim bardziej warrior king, nie? Że on tutaj będzie w pierwszej linii prowadził ten atak, tudzież obronę. Natomiast wracając do tej kwestii monopolowej, to myślę, że to jest polityczny temat. Po prostu, nie? Że zauważono...
I to jest
że...
kwestia wpływu po prostu tych dużych firm na świat.
No
nie?
Tak, na politykę może nawet nie na świat, bo to są tacy, którzy uważają, że polityka ma znacznie mniejszy wpływ na świat niż sama polityka przyznaje i media. I coś w tym pewnie jest. Natomiast zauważono, że no w partyjnych rozgrywkach no to duże media decydują o tym, kto wygrywa wybory, więc należy mieć te duże media jakoś tam pod butem, nie? Trzeba mieć narzędzia wpływu na te media, a dodatkowo jest tam przecież mnóstwo pieniędzy, to też pomaga wszystkim dookoła, tak? I w podejmowaniu decyzji o tym, no to zajmujemy się tym tematem, no zajmijmy się, zobaczmy co z tego wyniknie. Przecież sprawy monopolowe, no też zauważ, że tylko ostatnie zdanie dokończę, że one się w zasadzie przygotowywały w tym garncu wielkim antymonopolowych spraw czy pozwów, że to się pichciło już od paru lat.
Mi się wydaje, że chodzi o to słowo dominacja właśnie, wiesz, to co powtarzał Zuckerberg w tej książce, którą czytałem, że problem, że nie mamy trochę nazwy na to coś, ale to nie jest kwestia, że kiedyś to był monopol może, jakiś na początku kapitalizmu, jak jeden gość miał fabrykę stali i wszystkie tory w kraju i to był kłopot, że ten jeden gość kontroluje jedyną linię kolejową przez całe Stany.
Tak jest.
No to teraz wydaje mi się, że to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest po prostu firma, która generuje dziesiątki miliardów zysku co roku. Mhm. Tego zysku nie wypłaca nikomu, tylko trzyma po prostu na kontach, ewentualnie kupuje swoje własne akcje, żeby podnosić wartość ich. I staje się takim państwem w państwie, które przestaje być możliwe kontrolowanie go, bo może po prostu kupić wszystko, co chce. Nie?
Więcej.
Poza niezależnością w stosunku do Chin.
No ładnie, to oczywiście, ale z tym mają wszyscy problem, tak? NBA i tak dalej. No, to, no tak, ale nawet więcej, bo to zauważ, że tak politycznie analizując temat, to Facebook do pewnego stopnia poprzez swoje algorytmy.
A nie
mam
na to słowa, nie? Przyznam, że to nie jest monopol. To jest po prostu
mam coś. Mam inne słówko. Jest tutaj dominacja gdzieś tam w tle na pewno. Mi się wydaje, że to jest bardziej hegemonia, nie? Bo hegemonia wcale nie wyklucza współistnienia z innymi jakby agentami, jak to się czasami mówi w socjologii, nie? I takim hegemonicznym agentem co do dystrybucji informacji, również politycznych, był i pozostaje Facebook i do pewnego stopnia to nawet wyglądało tak, że to Facebook kontrolował politykę, nie będąc kontrolowanym politycznie, czy państwowo, czy administracyjnie.
No to nie jest, nie? Kontrolowany.
No właśnie i trochę o to chyba się tutaj w tym case rozchodzi. I znowu mi imponuje nieco postawa Marka, że on tam na pierwszej linii rzeczywiście bohatersko stawia czoła. Myślę, że polegnie. Że nie ma szans w starciu z takim państwem, także
zdefiniuj polegnie.
W tym sensie, że będzie musiał ulec jakimś regulacjom, nie?
Myślę, że on chce regulacji, on by właśnie chciał, żeby ktoś się tym zajął.
Myślę, że te regulacje no nie będą wyłącznie dotyczyły tego, co Mark by chciał, żeby zostało uregulowane. Że one pójdą nieco dalej.
Że zabiorą mu WhatsAppa?
Że może mu zabiorą WhatsAppa, może wprowadzą jakieś regulacje, które umożliwią polityczną redakcję
Tego, a da się zabrać fejsie. WhatsAppa? Oni by mu zabrali tego WhatsAppa? Czy on po prostu byłby właścicielem WhatsAppa, ale WhatsApp nie mógłby wymieniać się danymi
nie mam pojęcia.
Z Facebookiem?
Nie mam pojęcia.
Sądzę, chyba nie da się komuś zabrać czegoś, nie?
Znaczy,
nie wiem.
Politycznie rzecz biorąc, to da się, nie? Da się wszystko zrobić. No,
no ale to jest... No,
to jest kwestia legalne? Woli, nie? Jak znajdzie się ktoś, kto będzie bardzo chciał... Próbowałeś
zabrać TikToka TikTokowi, nie?
No właśnie o tym chciałem powiedzieć. To jest raczej historia o słabości tej woli po stronie Trumpa. Mhm. To jest też taka trochę dla mnie kropka nad i, jeżeli chodzi o tą postać Trumpa, nie? Że jest dużo gadania, dużo jakby self-confidence in public, ale jak przychodzi do rozwiązywania tematów i posuwania rzeczy do przodu, no to masz TikToka, nie?
No to jest bardzo taki po prostu wsobny lider, no, mocno zainteresowany głównie sobą.
No, schyłkowy.
I wtedy trudno jest cokolwiek robić, no. Ale fascynuje mnie ten temat właśnie tej konkurencyjności pomiędzy tymi ogromnymi firmami technologicznymi i jednoczesnym oskarżaniem ich o monopol, nie? Bo obiektywnie patrząc, to one ze sobą, przecież Google robi swój telefon. No. Swój system operacyjny na telefon.
Tak jest.
Apple robi swój telefon, swój system operacyjny. Ciekawe jest też to, że tak myślałem o tym, dlaczego Google tak nieśmiało inwestuje w tego Pixela, w sensie, nie w sensie technologicznym, tylko w sensie sprzedaży i dystrybucji. Mhm. I wydaje mi się, że dlatego, żeby po prostu nie konkurować z Applem za bardzo, żeby trochę udawać, że konkurują z Applem, ale że jednak to jest taki produkt właśnie, kolejny projekt taki polityczny. Na zasadzie jak będziemy za bardzo denerwować Apple'a, to nas wywalą z defaultowej wyszukiwarki. Mhm. Jak będziemy im za bardzo podgryzać rynek, to mamy to jak w banku, czyli najlepiej płacący userzy będą w DuckDuckGo, czy gdzieś tam.
No tak, zgadzam się z tobą. Wydaje mi się, że...
Czyli tam jest też dużo takiej pozorowanej konkurencji, nie?
Myślę, ale wiesz co, ja trochę Pixela traktuję jako element marketingu do deweloperów. To be honest.
Ale dlaczego nie zrobić telefonu, który się super sprzedaje?
Mi się wydaje, telefon? Że Google na początku miał takie ambicje, jeszcze z Nexusem wcześniej, przed Pixelem.
Myślę, że oni tego nie potrafią
robić?
Myślę,
że oni tego nie potrafią robić. Że cały org chart jest tak skonstruowany, że oni nie wiedzą, jak się za to zabrać, a nikomu aż tak bardzo nie zależy na tym, żeby stawiać sobie hardware'owy biznes.
Stary, nie wierzę w to.
Dlaczego w to nie wierzysz?
No po prostu to jest niemożliwe. No.
Nie, ja jestem mocnym proponentem.
No takiego... Zatrudniasz tych gości z Samsunga i mówisz im, od dzisiaj zamiast Samsunga sprzedajecie naszego
To nie jest takie proste, bo jak masz org chart zbudowany wokół chmurowych rzeczy, wokół searcha, machine learningu i ogólnie rzecz biorąc softu zaawansowanego, to jak weźmiesz gościa z Samsunga, nie wiadomo jakiego super wyjadacza i mordercę i wrzucisz go w taki org chart, gdzie nie ma miejsca na to, na taki fokus, nie? I nie ma miejsca dla takiego gościa, żeby sobie poukładał rzeczy,
no,
tak jak w Samsungu.
No strukturę, no przecież no way, mają, po to powstał ten alfabet, jeśli dobrze rozumiem, poza tym oczywiście, żeby ukrywać, że Larry Page tak naprawdę rządzi tym
ale
tą
po
firmą.
Ale po to powstał alfabet.
Po to, żeby móc robić takie duże projekty i mieć takie portfolio.
Ja w to nie wierzę z kolei. Ale to dlatego, że mam mocne przekonanie, że firmy, duże organizacje, mniejsze organizacje również, dość szybko stają się zakładnikami swojego własnego sukcesu i przychodzi taki moment, kiedy nie są w stanie, mimo chęci i woli często, zreformować się tak dosłownie, jakby znowu wrócę do tego słówka na rokczarcie, pod względem funkcji, żeby zacząć robić nowe rzeczy, bo to, co działa, działa tak dobrze, że ta presja, żeby robić tego więcej, jest zbyt silna, bo to po prostu mega dobrze działa.
Spoko. Jakby na pewno jest jakaś inercja dużych firm, nie?
Tak.
Ale to nie przeszkadza Google'owi sprzedawać clouda w dużych ilościach, próbować konkurować z Amazonem i z Microsoftem o ten rynek cloudowy. Oczywiście nie mają aż takich sukcesów, ale no nie przestają próbować i walczą o ten market share ewidentnie, nie?
Tak.
To nie przeszkadza Google'owi właśnie aktywnie działać z rozwojem Androida, rozwijać ten produkt i w niego mocno inwestować, nie? Z jakiegoś powodu i nie przeszkadza też w budowaniu tych produktów home, hardware'owych, które są jedyną konkurencją dla Alexy chyba w dużej skali.
True.
Nie? Które się dobrze sprzedają chyba. a z jakiegoś powodu tego Pixela nie sprzedają i moim zdaniem to właśnie jednak chodzi o ten search w iOSie, nie? Że jest taki moment, kiedy oni byliby tak duzi i tak konkurencyjni w stosunku do iPhone'a, że Tim Cook by powiedział sorry, jakby te szachy tutaj się nie działają, musimy tu wyciągnąć, wypniemy coś swojego i to też się stanie pewnie, nie?
Mi się wydaje, że to jest taki dublet właśnie tego, co z jednej strony ty mówisz, bo to jest totalnie też legitny argument biznesowy, nie? Że no nie ryzykujmy sytuacji, w której Apple nas wywali po prostu.
No, zwłaszcza, że oni płacą naprawdę duży rachunek.
No, mega dużo,
10
nie?
miliardów
jakoś
rocznie?
Tak, nie? No, kosmos. I to jest bardzo ważny argument też za tym, żeby specjalnie tego org charta nie podpimpowywać, wiesz, pod sprzedaż telefonów i rozbudowanie bizdevu, żeby tam, nie wiem, do karierów wkładać te piksele, nie? I znowu, mi się wydaje, że na koniec dnia traktuję teraz tego piksela bardziej jako element marketingu do deweloperów, nie? Bo na tych konferencjach googlowskich piksele są.
Zdecydowanie pokazują też jakieś możliwości po prostu technologiczne platformy, nie?
Dokładnie tak.
Na której budują i dokładnie. To też jest coś, co wymusza pewnie na tych OEM-ach różnych aktualizacje, pracę z nimi taką ciągłą, jakby chcą pewnie rozbudzać trochę oczekiwania konsumentów w stosunku do tych kolejnych telefonów, tym co Android per se ma w ofercie. Nie? To nie przypadek, że oni skupili się mocno na tej computational fotografii,
tak
a
jest.
Nie na tej opartej o hardware fotografii. Tak. No bo trzeba, bo to sprawia, że Android jest lepszy, a nie, że to Pixel jest lepszy. Nie?
Yep. I jeszcze po drodze mieliśmy biznesowy case Firephone'a Amazona. Mhm. Nie? Gdzie Amazonowi zależało na tym, żeby rzeczywiście to urządzenie puszcząć mocno w stronę rynku i to jest jeden z takich większych faili, nie?
No, duży fail, no.
No, znaczy zdarza się, ale to też pokazuje, że to nie jest takie proste zbudować dobrą, dobrze działającą sieć dystrybucji.
Tylko, że oni siadli nie na dystrybucji, tylko na produkcie. Ten produkt nie był...
Był słaby.
Nikt nie marzył o tym produkcie.
Nie, ale tutaj wydaje mi się, że...
O Pixelu wydaje mi się, że sporo ludzi marzy, ale po prostu nie ma opcji...
O Pixelu chyba nie.
No przynajmniej chciałoby go mieć.
No, nie, technologiczny chyba jesteś za bardzo.
Nie. No, na pewno jest jakby to... Jeśli patrzysz na ten horyzont androidowy, to jest jakimś takim jasnym punktem. No.
Zdecydowanie, chociaż jak parę razy miałem w rękach Pixel, to okazywał się rozczarowaniem pewnie na miarę tego cyberpunka.
Nie, no cyberpunk nie jest rozczarowaniem.
Nie, to mówię tylko wiesz, o tej takiej publicznej recepcji. Nie? Widziałem zresztą dokładnie dzisiaj rano ankietę przeprowadzoną przez taki bardzo duży kanał gamingowy na YouTubie, którego nazwy nie przytoczę z pamięci, no. Ale oddano w ankiecie 1 200 000 głosów, a dotyczyła ona satysfakcji z Cyberpunka jako gry.
Nice.
Do graczy. I 33% odpowiedziało, że jest bardzo zadowolona z Cyberpunka.
A co reszta?
Reszta, znaczy ogólnie rzecz biorąc, ludzie byli raczej zadowoleni niż niezadowoleni z Cyberpunka. Mm-hmm. Być może większość z tych graczy to są gracze PC-towi, nie? Bo na PC-cie większość graczy jest zadowolona z produkcji, a nie konsolowi. Ale to też fajnie pokazuje rozdźwięk między tą publiczną recepcją, nie?
No to też jest publiczna, ale powiem ci, że CD Projekt jest najlepsza polska firma, kropka.
No.
Nie ma lepszej polskiej firmy niż CD Projekt. Nigdy nie powstała w historii Polski lepsza firma niż CD Projekt. Myślę, że nawet port Gdyni nie był lepszą firmą za tamtych czasów, jak CD Projekt jest teraz. Nikt nie działa. Żadna polska firma nie była w stanie stworzyć takiego brandu jak Cyberpunk.
No, przed publikacją gry, nie?
Przed publikacją. Oczywiście jakby ten trend, jakby gra RPG, cyberpunk istniała dużo, dużo, dużo wcześniej, nie? I oni na tym bazowali. I to jest ta franczyza, z której korzystali i franczyza, która wstrzeliła się jakby w czasy, w których żyjemy po prostu perfekcyjnie.
Prawda.
Ale jakby ta grubość działania, odwaga działania CD Projektu, to jak ta gra jest złożona, jak ona jest skomplikowana, jak długa jest ta gra, ile tam się dzieje w tej grze, jak złożone są te krajobrazy w tej grze, jak ona jest skomplikowanie zrobiona, jak wszystko jest docięte, No i oczywiście są bugi, no bo jakby to jest skomplikowane. To, że oni stworzyli swój własny engine 3D, nie?
Stworzyli?
Nawet no nie tak, nie. No to wszystko na swoich własnym produkcie.
Ach, szok.
Ten software, który oni stworzyli, jest od metalu praktycznie ich, nie? Więc firma z Polski, z Warszawy, która kiedyś sprzedawała pirackie płyty mm-hmm. na giełdzie, jest teraz najlepszą polską spółką by far i trochę nie widać, żeby coś kiedy w najbliższym czasie miało im zagrozić tej pozycji, bo oni robią wszystko dobrze. No, okej, okay, wypuścili grę zabagowaną z jakimiś opóźnieniami, ale zaraz ją naprawią, napisali ludziom, że rzeczywiście są bugi, sorry, przyznajemy się, jak chcecie, możecie zwrócić. Pewnie nikt nie zwraca.
Myślę, że niewiele osób zwraca.
Ja mam PlayStation 4, odpaliłem tą grę na PlayStation 4. Nie rozumiem jakby o co chodzi. Mhm. Nie widziałem żadnych bugów. Może dlatego, że instalowałem ją dzień po premierze, a nie w premierę i tam już była jakaś pierwsza łatka była. Ale działa, moim zdaniem działa ekstra i wygląda po prostu kosmicznie dobrze, nie? I nawet oglądałem sobie taki film, jak porównywali to, jak teraz wygląda Cyberpunk do jakiegoś jednego z dem publicznych, który gdzieś tam na przestrzeni tego developmentu pokazywali. No to gra stała się 10 razy bardziej, wiesz, bogata od strony wizualnej, nie? No, mnóstwo się dzieje, jest tak skomplikowane, jest tyle różnych tych takich, jak masz te postacie takie randomowe, które chodzą po grze, nie?
Generyki jakieś, no?
No to jest strasznie trudno spotkać taką samą generyczną postać. No to jest niesamowite, no.
Kurde, ja może tak zacznę od statementu, że jeszcze Wiedźmina 3 nie przyszedłem, ale gram.
Też nie.
Ale gram. Jakoś tam wracam raz na dwa tygodnie. I powoli
nie zacząłem nawet.
Popycham do przodu tą fabułę. Rewelacyjna giera, już Wiedźmin 3 bomba.
Tak.
Zresztą pamiętam dobrze mój experience z pierwszym Wiedźminem jeszcze na PC-cie i byłem zaskoczony, jaka to jest dobra gra.
Mm-hmm.
I że to jest polska gra, jest taka dobra. I Wiedźmin drugi to już było zwycięstwo, Wiedźmin trzeci już tylko przypieczętował, myślę, pozycję CD Projektu. To jest absolutnie fenomenalna firma. Absolutnie, z globalnym, gigantycznym rozmachem, fantastyczną ambicją, żenujący są ci hejterzy, czy ludzie, którzy próbują jakby pimpować shorty na akcje CD Projektu, czy coś podobnego, marudzą, że to jest taki krap i w ogóle beznadziejna jest ta gra i beznadziejna jest ta firma i w ogóle heheszki, że były opóźnienia i heheszki, że są bugi. No sorry, jak się robi rzeczy, to też się robi je czasami źle i nie wszystko wychodzi za pierwszym razem. Z drugiej strony nic dziwnego w gamingu, że się wydaje gierę, którą się później na produkcji fiksuje. Zresztą wszyscy, którzy robią w sofcie, wiedzą, że się na produkcji
zrobić
się
globalną
fiksuje.
Dystrybucję takiej gry, zrobić ją...
Taki IP zbudować, no to jest szok, jakie to jest dobre.
Tak rozkochać w nią graczy, że oni tak strasznie przeżywają, że coś nie działa dokładnie tak, jak sobie wyobrazili, nie? To, co trzeba potrafić, jakby zawładnąć, wyobrazić tak dużej grupy ludzi, która potem opowiada w internecie o... Ja widziałem te posty na Reddicie, gdzie ludzie robią takie ogromne logi różnych bugów, które znaleźli w grze, jakby pracowali jako quality assurance tej
firmy. Pracują. Bo
to jest niesamowite.
No oczywiście, że to jest niesamowite.
To jest miłość do brandu.
No dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że to jest wyraz miłości, a te...
Nie widziałem czegoś takiego nigdy na temat błędów w Facebooku.
No dokładnie. Nie, racja, oczywiście.
To nie znaczy, że tam nie ma bugów, nie?
Nie, no są bugi. Pewnie są podobne, wiesz, logi dla Facebook marketerów, coś w tym stylu, ale jeżeli chodzi o grę, no to wszystkie te jęki, hejty i logi bugów, o których wspomniałeś, no to jest wyraz miłości. Zawiedzionej być może, rozczarowanej pierwszym wrażeniem, ale jestem przekonany, że za 6 miesięcy nikt nie będzie o tym pamiętał. Wszyscy będą mówili, dobra, no nie udało się, ale teraz jest ekstra.
Chwilowo rozczarowanej, no właśnie, jakby Sony zrobiło lepszą robotę z dystrybucją PlayStation, to nikt by nie marudził, no.
No nie, pewnie nie. Pewnie dało się to zrobić lepiej, tak? Myślę, że wiara w CD Projekcie będzie siedziała, będzie też kminiła, co tu zrobić, żeby następnym razem
to
zrobić.
No oni poświęcą teraz czas na to, żeby naprawić tę grę na te stare konsole, nie?
Tak jest.
Trochę szkoda tej energii, bo mogliby multiplayer w tym czasie jakoś tam doklikiwać, nie? Ale no zobacz, gdyby ten PlayStation rzeczywiście można było go kupić po prostu, No oczywiście to pewnie nie zastąpiłoby w 100% PS4, ale PlayStation 5 chyba sprzedaje się wybitnie dobrze przez pandemię.
Tak.
Nie? I prawdopodobnie ten user base PlayStation 4 by był dużo mniejszy.
No, pewnie.
Nie? Gdyby Sony zrobił lepszą robotę, więc trochę CD Projekt jest w mojej głowie też ofiarą tego nieudacznictwa no. firmy Sony, które nie potrafi wyprodukować wystarczającej liczby konsol.
Ja się z tą zgadzam. Let's blame it on Sony. Dlaczego?
Bo dlaczego nie?
Polacy mieli mega rozmach i super wizję, Japończycy nie dowieźli konsoli, trochę tyle, nie? Ale też, umówmy się, to będzie wielki IP, już jest teraz wielki IP, podejrzewam, że będą gry kolejne, spin-offy.
To jest początek historii, tak naprawdę.
To jest początek historii i myślę, że ci, którzy się zastanawiają, czy trzymać, holdować CD Projekt.
Hodl.
Tak, zdecydowanie, nie? I później Hodl. To the Moon, to pewnie zajmie trochę czasu, ale się wydaje. Że wcześniej czy później. Ja jestem mega ciekaw, jak sama rozgrywka wygląda. Nie kupowałem jeszcze, bo chcę kupić Next Gena, właśnie PS5. Mm. Pewnie w wakacje usiądę do Cyberpunka najszybciej i mam nadzieję, że przejdę go trochę lepszym tempie niż Wiedźmina 3, ale jestem przekonany, że to jest sam początek historii i że mieliśmy już puszki ze Sprite'em, tak? Obrandowane tak. Cyberpunkiem.
W UFC
są reklamy w zasadzie co chwilę Cyberpunka.
Tym mnie ujęli.
No dokładnie, no mnie również. Ja byłem zaskoczony, że w ogóle że zobaczyłem takie reklamy, ale to też...
I super jest to myśleć, że to jest polska firma.
To jest polska
goście,
firma.
Z którymi możesz się spotkać w Polsce i pogadać, się nauczyć od nich wielu rzeczy.
Zagadać na gadu-gadu, czy coś w tym stylu.
Tak, i oni tu są i zrobili coś takiego, coś co ma tak globalnie ogromny marketing i stworzyło taki brand love, czy cokolwiek, nie wiem jak to nazwać, no po prostu ludzie się zakochali w tym cyberpunku i chcą to grać, no ogromny szacun.
Mi się podoba to, co oni zrobili, wybierając najpierw Wiedźmina na swoje IP w zasadzie, tam z tymi wszystkimi przygodami, z autorem oczywiście. Ale to samo w zasadzie zrobili z Cyberpunkiem, który był brandem nieco przykurzonym już.
Zdecydowanie przykurzonym. Nie?
W swego czasu był gigantyczny hype na sam ten klimat, nie? I gibsonowski, i pogibsonowski, i lata 80. i lata 90. I w Polsce przecież gra była wydana, myślę, o papierowym RPG-u chyba z 20 lat temu, jak niedawniej.
Tak.
I miała swoich wiernych fanów, w tym mnie. Mhm. Natomiast to, że potrafili wybrać właśnie to IP, tak dobrze dobrane swoim tym i technologicznym, i dystopijnym vibe'em do tego, jaki jest Zeitgeist, no to jest mistrzostwo świata. Jakby sam ten wybór zasługuje na jakiegoś przynajmniej literackiego Nobla. Nie?
Nawet wybory takie modowe, wydaje mi się, że są coraz bardziej, zbliżają się w kierunku tych
poruszamy się, nie? No, dokładnie, w tym wektorze. No.
Idziemy w tym kierunku, nie? Jak popatrzysz sobie na Grimes, żonę Elona Muska, czy na Billie Eilish.
Tak jest.
To już nie jest daleko od... Nie? Niedługo...
Ale też ten... 80-sowa nostalgia też dosyć charakterystyczna. Tak. To, że rock wraca, taki trochę starszawy. Mm-hmm. Również w ten sposób, że nie wiem, AC/DC wydało chyba nową płytę 2 tygodnie temu, coś w stylu, no come on, no tak, no to jest crazy, nie? I do tego tą technologiczną i dystopijną politycznie aurę już mamy.
Elektronika, techno.
O, oczywiście, bardzo mocna.
I te takie właśnie boxy, samochody, Cybertruck i tak dalej. Znaczy może nie i tak dalej, tak naprawdę Cybertruck i nic więcej, ale powiedzmy, że pojawia się coś takiego na rynku, że te samochody stają się niektóre przynajmniej takie bardziej właśnie kanciate. No nie wiem, no jakoś to wszystko ze sobą ładnie.
No i wracają coraz też chyba żywiej jakieś takie antycypacje przemocy w publicznej przestrzeni, czy prywatnej przestrzeni, nie? Bo to cyberpunk był związany nierozerwalnie z tym takim poczuciem wyalienowania i koniecznością fizycznej walki o to, żeby po pierwsze przetrwać, a po drugie, żeby odnieść sukces. Nie? Mm-hmm. To jest może trochę bardziej niepokojące, natomiast to, że Redsi wyłowili właśnie ten brand i wzięli go na sztandar i zrobili z tego gigantyczne IP, które w zasadzie i to już teraz im zapłaciło za 8 lat produkcji, tak?
To dokładnie. To jest, wow. 8 lat temu jakby zrobili ten bet, nie?
Tak.
Więc wyczuli coś dużo lepiej niż duża część rynku, no.
No.
Naprawdę.
Tak, myślę, że to będzie bardzo, bardzo
jeszcze jak popatrzysz na właśnie to, co się dzieje na otoczenie, w którym pojawia się cyberpunk, no to jest nowy Spider-Man, który wygląda praktycznie tak samo jak ten poprzedni, nie? I co jest jeszcze? Assassin's Creed? Ostatnio
tak,
się pojawił?
Tak. Który jest coraz bardziej od jakiegoś czasu moim zdaniem klonem Wiedźmina.
I nie jest aż taki porywający, no nie wiem, no to nie jest GTA, nie? A nowego GTA nie ma?
Nie będzie.
Nowego Red Dead Redemption nie ma? Mhm. Nie? I nie wiadomo, czy będą. I Cyberpunk wydaje mi się, że jest na tym levelu, nie? W sensie, że może być, pewnie jeszcze nie jest, ale że jest szansa, że to może być gra na tym poziomie, co GTA 5, czyli taki wieloletni kaszkał.
Fajne jest to w tym cyberpunku, że to IP nie jest związane z żadną konkretną postacią, bo to jest w zasadzie cały gatunek, nie? Mhm. Jakby kultury. Tak. Bo oprócz tego, że masz tego cyberpunka, czyli grę, jakby powiedzmy, że to jest
przyszłości, nie? W jakimś sensie.
Tak, ale masz całe te imaginarium gibsonowskie, czyli literackie, masz wszystkie te postacie, które zdołały się w jakiś sposób pojawić na ekranie, czyli masz John'ego Mnemonika, nie?
Blade Runnera.
No tak, dokładnie, masz całego Blade Runnera, nie? Ale masz też anime i mangę, nie? Mnóstwo tego jest. Ghost in the Shell, nie? Akira, nie? Bardzo dużo rzeczy, więc tak. Wszystko możesz próbować przejmować i subsumować pod brand w ten czy inny sposób, albo oficjalnie kupując prawa do wykorzystania, albo po prostu robiąc jakieś referencje do tych rzeczy. To jest huge, nie? Że cyberpunk jest po prostu gatunkiem.
Właśnie Red Dead Redemption jest miastem przeszłości, jak jeździło się na koniu. GTA 5 to jest miasto tu i teraz, teraźniejszość, a Cyberpunk to jest miasto przyszłości. I to samo w sobie jest, wiesz, to samo w sobie jest huge, nie?
A to jest taka przyszłość, która jest bardzo bliska, nie?
No, ale właśnie wiesz, że jakby ustawiasz sobie to na osi czasu i dlatego ta gra może być równie silna, jak to poprzednie, które mówiłem, nie?
Pewnie.
I trochę tak jak Excel jest kartką w kratkę, a Word jest kartką w linię, nie? Że to jest po prostu taka siła tych takich dużych fantazmatów, cokolwiek, których potrzebujemy używać, żeby opisywać świat. No musimy mieć miasto przyszłości w grze komputerowej i to jest miasto przyszłości, nie?
No tak, jasne, że tak. I tutaj na pewno Redzi zrobią z tego dobry użytek. Będą robili przez najbliższą dekadę albo dłużej. A jak się im nie uda, zawsze mogą ogłosić, że zrobię Wiedźmina 4, wiesz, bo to jest IP, no ja bym zrobił, nie, na ich miejscu, wcześniej czy później, więc myślę, że CD Projektowi nie grozi utrata palmy pierwszeństwa w Polsce i pewnie w gamingu globalnym.
Jedyne, co się stało, to jakby mieli nadmuchany mocno stok przez to, że właśnie była duża antycypacja cyberpunka, no i to... Cena do zysku było naprawdę bardzo wysokie, ale pojawi się za chwilę ten zysk i to się zmieni, nie? I ten zysk będzie prawdopodobnie bardzo wysoki.
Tak, myślę. Tego się spodziewam.
Więc odbije.
Odbije, na pewno. Trzeba trzymać.
No dobra. Kuba, masz coś jeszcze?
Podsumujemy sobie rok, myślę, next time, co?
Tak, no nie wiem, kurczę, ten rok... strasznie dziwne, ale tak, podsumujemy go next time, bo to nowy temat, bardzo długi, pewnie na jakieś 15 minut.
No, albo 20.
Dzięki.
Dzięki.